Radio Wrocław Kultura. Teatr.
Maria Peszek śpiewała "Wyłączam światła", a w teatrze no czasem się wyłącza, ale przede wszystkim włącza. Sebastian Majewski, szef artystyczny Teatru Szaniewskiego w Wałbrzychu, jest z nami. Dzień dobry. Jeszcze go nie słyszymy, ale za chwilę mam nadzieję, że go słyszymy. Sebastiana, który jest w naszym studiu w Wałbrzychu. Witaj, Sebastian.
Witam, dzień dobry.
Daisy w Zamku Książ pojawiła się w weekend. Jak poszło?
Myślę, że bardzo dobrze, ale przede wszystkim inaczej niż w teatrze i pewne elementy tego spektaklu wyraźnie się przeakcentowały. I tak jak w teatrze bardzo silny jest ten element musicalowy Daisy, tak w Zamku Książ bardzo silnie nastała się ta warstwa dramaturgiczna, czyli tak naprawdę historia księżnej i sceny, które opowiadają o jej życiu, szczególnie tych bardzo trudnych momentach, jak na przykład czas po straceniu dziecka, albo moment rozwodu z księciem. Tu w książu naprawdę miały jakieś takie duże brzmienie i jakąś zupełnie inną wartość niż w teatrze. Myślę, że działało na nas to, że znajdujemy się w tym obiekcie, w którym te historie naprawdę się działy. Widzimy przez okno te krajobrazy, które Daisy widziała. No siedzimy w ogóle też w jej, jakby nie patrzeć, domu. Więc to było bardzo interesujące, zarówno dla nas, biorących udział w tym spektaklu od środka, czyli mówię o realizatorach, teatrze, aktorach, ale też dla widzów, którzy mogli ten spektakl w ciągu 3 wieczorów zobaczyć.
A czy będzie jeszcze taka okazja, jak myślisz, jak planujesz?
No, na razie nie. Na razie nie, bo chcemy jak najszybciej tym spektaklem wrócić do teatru i wydaje mi się, mi osobiście, że jednak jest to spektakl bardziej teatralny i sceniczny niż spektakl, który można przenosić w różne przestrzenie. No jednak to jest musical z całym apanażem musicalu, czyli jednak to jest spektakl bardzo skomplikowany, nie tylko aktorsko, wykonawczo, ale przede wszystkim technicznie. I tutaj pewna environmentalność spektaklu niekoniecznie jest pożądana. I myślę, że jakby to jedno nasze wystawienie w Książu jakby nas do tego przekonało i w najbliższym czasie jednak myślimy o tym, żeby grać na scenie.
Na dużej scenie Wałbrzyskiego Teatru, która w tej chwili no, kończy się tam remont widowni. Jak to wygląda?
No kończy, to za dużo powiedziane. Tak naprawdę on się skończy w połowie grudnia i właśnie jeżeli uda nam się wszystkich artystów gościnnych z Daisy zgrać, to chcielibyśmy w pierwszy weekend stycznia zagrać z powrotem Daisy na naszej scenie i tym samym otworzyć tą wyremontowaną widownię, która zmieni się nie tylko poprzez zmianę foteli, ale również przez jakby całą architekturę tej widowni na dole, czyli parteru, bo będziemy mieli i większy amfiteatr, czyli większy skos w ustawieniu foteli i tym samym podniesioną podłogę względem sceny o całe 20 cm, czyli na pewno zwiększy się widoczność zarówno w pierwszym rzędzie, jak i w ostatnim rzędzie. I ta widownia będzie kompatybilna z nakładką, którą już mamy wykonaną, czyli jakby tą taką dodatkową sceną, którą budujemy poprzez nałożenie konstrukcji na widownię parteru, uzyskując zupełnie inną widownię, też o innej liczbie ludzi. I teraz ta widownia, która zaczyna się z tego samego poziomu co scena, czyli to jest jakby jej podstawowa różnica, ale jest tak zbudowana, że doprowadzona jest do balkonu przez te właśnie również skosy, które są na parterze i będzie można balkonem również wychodzić z tej widowni, z tej nakładki. Więc no, dużo się zmieni w oglądaniu i w budowaniu dodatkowych przestrzeni dla spektakli, ale to dopiero styczeń.
Czyli od stycznia wracamy na dużą scenę Wałbrzyskiego Teatru, a do tego czasu będziemy sobie radzić i kameralnie, i też poza teatrem, o czym za moment powiemy. Sebastian, chciałbym cię zapytać, jak tam z twoimi zębami?
z moimi zębami? Tak. No, różnie z moimi zębami.
Zjadłeś zęby na teatrze po prostu, tak?
Tak, zjadłem zęby na teatrze i staram się zostawiać ślady również poprzez swoje zęby. I jakby cały czas mam w głowie właśnie historię o Witkacym, którego huczny powrót jego zwłok odbył się w Zakopanem, a kilka dni później cała Polska wiedziała, że no, nie są to szczątki Witkacego. Jednym z faktów było to, że w tej trumnie były zęby, a Witkacy, cierpiąc na paradontozę, zębów po prostu nie posiadał.
Ja tu nawiązuję do twojego wstępniaka, który napisałeś jak zwykle. Fascynujący ten wstępniak przed sezonem 22-23. A propos Witkacego, to tam w ogóle w trumnie była pani, kobieta, a nie mężczyzna.
Tak. Tam paski też były, właśnie był pasek. Witkacy był otyły, więc pasek powinien być na ostatnią dziurkę zapięty, a był pasek właśnie dla osoby o wąskiej talii. To było naprawdę bardzo, bardzo przykre, bo cała ta uroczystość, na którą ja też się wybrałem, to było dla mnie ważne zdarzenie, bo ja wtedy zostałem zwolniony ze szkoły i byłem w Zakopanem. Zresztą to był jedyny moment, w którym rozmawiałem z Korą, z Olgą Jackowską, i zafascynowała mnie tym, że miała długi, wspaniały, fioletowy płaszcz. Ja bardzo przeżywałem ten pogrzeb, a potem okazało się, że to tak naprawdę była jedna wielka, dzisiaj by się powiedziało, ściema. No a wtedy to była tak naprawdę duże przegięcie, też międzynarodowe, no bo to było pewne porozumienie pomiędzy Polską a Związkiem Radzieckim, no bo to tereny Białorusi, czyli wtedy Związku Radzieckiego.
A czy pojawienie się Witkacego w tym wstępniaku, oczywiście tak przewrotnie, ale czy poważnie mówiąc, znaczy również trochę taki jeszcze mocniejszy kierunek, przynajmniej przez te pół roku, kiedy nie mamy dużej sceny, taki mocniejszy kierunek w stronę tego, co robiłeś właśnie tworząc scenę Witkacego we Wrocławiu?
No trochę będziemy wychodzić właśnie znowu ze spektaklami poza budynek teatru, bo trudno jest tam nam wszystkie nasze propozycje pomieścić, i każde wyjście spektaklu poza budynek teatralny pociąga za sobą wiele konsekwencji, tak jak mówiłem o tych konsekwencjach dotyczących Daisy. One tak naprawdę przeakcentowują spektakl. Ważne jest to, żeby zachować pewną strukturę spektaklu, ale w tych miejscach poza scenicznych po prostu te akcenty się zmieniają. I takim spektaklem, który mamy i który gramy poza naszą sceną, a bardzo jakby związanym z Wałbrzychem, jest spektakl Męż o Salmanie Szokenie, właścicielu jednego ze sklepów, które funkcjonowały w Wałbrzychu, który był Żydem działającym przed wojną, który musiał z Niemiec uciekać, i graliśmy ten spektakl i w tym sklepie, czyli w dzisiejszym, dawniejszym PD-cie, a dzisiaj w szkole edukacji, ale potem graliśmy też w kościele ewangelickim w Wałbrzychu, i ta historia Salmana Szokena zbita z historią Józefa Mengele, bo tak sobie wymyślił to reżyser Brian Michaels, w kościele po prostu brzmiała nieprawdopodobnie mocno i zupełnie inaczej niż w tym domu towarowym, chociaż Czesław Skwarek, którego to jest monodram, grał tak samo, ale ta przestrzeń zupełnie inaczej działa. To samo było w przypadku monodramu Mateusza Flisa, z którym też odwiedziliśmy kilka miejsc, i za każdym razem Mateusz, podając tą samą historię o teoriach spiskowych, uzyskiwał zupełnie inny odbiór, bo ta przestrzeń zupełnie inaczej działała. Chcemy w najbliższym czasie spektakl Targowica umieścić też w przestrzeni, w której w tekście umieścili go autorzy, czyli Andrzej Błażewicz i Paweł Sablik. Oni wymyślili, że to się dzieje w obskurnym domu kultury, jakimś takim zupełnie niepasującym do opowieści o Targowicy, ale bardzo pasującym do jakby formuły akademii. No i też szukamy takiej przestrzeni, żeby od razu ten spektakl tam umieścić, a nie budować tej przestrzeni w teatrze. Więc w tym półroczu trochę takich spektakli będziemy mieli. I nie wynika to tylko z naszych trudności lokalowych, przejściowych, ale jednak, tylko też z tego, żeby pokazywać nadal, że Wałbrzych jest ciekawy teatralnie, nie tylko z powodu opowieści, nie tylko z powodu formy, ale też z powodu swojej architektury, którą można dobrze wykorzystać do właśnie snucia opowieści, nie tylko o mieście, ale w ogóle opowieści i narracji.
To ta pierwsza opowieść tego sezonu, taka premierowa, 23 września, czyli twój spektakl, Marta Figura Serpentinata, tekst Pilgrima Majewskiego w reżyserii Sebastiana Majewskiego. No, opowiedz trochę o tym spektaklu, przede wszystkim o Marcie, która jest główną bohaterką.
Jest to spektakl o Marcie Gąsiorowskiej, która jest legendarną postacią w Wałbrzychu. Była nauczycielką języka polskiego w pierwszym liceum ogólnokształcącym na Nowym Mieście. Potem była założycielką Solidarności Nauczycielskiej w mieście. Była osobą internowaną, była osobą, która z internowania wróciła do Wałbrzycha, która została relegowana karnie ze szkoły, która potem do tej szkoły z powrotem wróciła i która była nauczycielką wielu pokoleń uczennic i uczniów i osobą, która na wiele osób bardzo mocno wpłynęła. Okres liceum jest takim okresem dla ludzi bardzo istotnym, no bo to jest moment, w którym następują takie procesy, które gdzieś nas lepią. Wiele dróg zawodowych zaczyna się tak naprawdę w liceum, bo to jest ten moment, w którym trzeba wybrać szkołę wyższą, ścieżkę kariery. Dzisiaj można byłoby powiedzieć, i nauczyciele mają dość duży wpływ wtedy na uczniów. I właśnie Marta Gąsiorowska była taką nauczycielką. Jak się pojawiłem tutaj w Wałbrzychu w 2008 roku, to od wielu osób słyszałem historię o Marcie Gąsiorowskiej, ale ja wtedy tak za bardzo nie zwracałem na to uwagi, bo byłem bardziej skupiony na budowaniu takiej struktury mistycznej, magicznej, czyli troszeczkę wymyślonej, ale bardzo często słyszałem, że Marta Gąsiorowska to, a Marta Gąsiorowska to, a ktoś tam pamięta Martę Gąsiorowską, a ktoś Marcie coś zawdzięczy. No jakby krążyły te historie w samym teatrze. Bardzo dużo osób wspominało Martę Gąsiorowską, ale chyba pierwszą taką rozmową, która jakby otwarła mi oczy na tą postać, na tą kobietę, była rozmowa ze świętej pamięci aktorem Zbyszkiem Rucińskim, z którym ja się spotkałem w Starym Teatrze w Krakowie. I jakby w czasie jakiejś takiej niezobowiązującej rozmowy gdzieś w bufecie Zbyszek mnie zaczął wypytywać, jak tam było w Wałbrzychu, po czym powiedział, że on pochodzi z Wałbrzycha, co mnie zdziwiło, bo ja absolutnie nie wiedziałem, że on jest z Wałbrzycha. Zaczęliśmy trochę o tym Wałbrzychu mówić i on jakby wyraźnie powiedział, że całe swoje artystyczne życie i to, że on jest aktorem, zawdzięcza Marcie Gąsiorowskiej. No i znowuż ta postać się pojawiła, więc ja przez Zbyszka zacząłem się trochę dowiadywać o Marcie Gąsiorowskiej. I coś już wiedziałem, przyjechałem tutaj z powrotem do Wałbrzycha w 2018 roku, no i te historie mnie wtedy już jakby zalały. To znaczy ja już wiedziałem, kto to jest, no i zacząłem się dopytywać i okazało się, że wokół mnie jest bardzo wiele osób, które miały kontakt z Martą Gąsiorowską, których Marta Gąsiorowska uczyła, na które bardzo mocno wpłynęła. Osoby, które zawdzięczają bardzo, bardzo wiele Marcie Gąsiorowskiej. Tak wiele, że tak jak w przypadku Danuty Marosz, mojej zawodowej partnerki w teatrze dramatycznym, która właśnie z Martą Gąsiorowską się spotkała i której córka, Danuty Marosz, córka ma na imię Marta, co też dało mi dużą taką przestrzeń do rozmowy z Danutą na temat Marty Gąsiorowskiej. No i tak to po prostu już zaczynało narastać i lawinowo otwierać we mnie jakieś kolejne przestrzenie, aż tak mocno, że aż sam wpadłem, aż sam się zdziwiłem, że jeszcze nie wpadłem do tej pory na to, żeby zrobić po prostu spektakl o tej osobie, o tej kobiecie, o tej nauczycielce, o tej żonie, o tej mistrzyni dla wielu dla wielu osób.
To już wiemy, w jakich kontekstach umieszczasz swoją bohaterkę. A ja chciałbym zapytać w takim razie, z tego co mówisz, to wywiady, rozmowy z ludźmi związanymi z jakoś z Martą Gąsiorowską były dla ciebie podstawą napisania tego tekstu. Czy to będzie spektakl, no nie wierzę trochę, bo to jest kolejny spektakl w twoim tak zwanym nurcie biograficznym, bym powiedział, bardzo mocnym w tej chwili w twojej twórczości dramatopisarskiej. Czy to będzie spektakl w jakimś sensie dokumentalny?
Nie. To nie będzie oczywiście spektakl dokumentalny, to nawet nie będzie spektakl biograficzny. To będzie spektakl o szacunku. O szacunku w tym kawałku, o którym mówię, czyli o szacunku w stosunku do nauczycielki, do mistrzyni, do autorytetu, do tego, jak się pamięta właśnie nauczyciela, jaki ma się do niego szacunek, jak go się pamięta, czy jego się pamięta i co on tak naprawdę zrobił. Ale ten spektakl o szacunku jest trochę bardziej rozwinięty, ponieważ on jeszcze się znajduje w kontekście naszego patrona, czyli mówię naszego, czyli teatru Jerzego Szaniawskiego i jego dramatu Dwa teatry, ponieważ to są też kolejne wątki na temat szacunku. Pierwszy wątek to jest wątek właśnie w Dwóch teatrach, wątek na temat szacunku dla pamięci o teatrze. W Dwóch teatrach to jest historia o dwóch rodzajach, o dwóch gatunkach, o dwóch sposobach myślenia o teatrze, które się jakby z okazji zmieniającej historii zmieniają. No i to jest oczywiście coś, co my też obserwujemy, co obserwowaliśmy i warto jest zapytać, jaki my mamy jako ludzie teatru szacunek dla tych, którzy są przed nami i jaki obserwujemy szacunek w stosunku do nas albo jakim szacunkiem darzymy tych, którzy są twórcami młodymi i jakby ich życie trochę w jakimś sensie też leży w naszych rękach. I opowieść o szacunku dla choroby. I to jest wątek taki biograficzny, ale nie Jerzego Szaniawskiego, tylko jego drugiej żony Anity Szaniawskiej, która cierpiała na schizofrenię. Czyli to są trzy wątki, w jakiś sposób wałbrzyskie, bo każdy z nich można udowodnić, że ma związek z Wałbrzychem. Marta Gąsiorowska najbardziej oczywisty, Dwa teatry mniej oczywisty, ale jednak Anita Szaniawska może abstrakcyjnie oczywisty, ale również przez Szaniawskiego w jakiś sposób do wytłumaczenia, ale każdy z nich opowiada o innym podejściu do człowieka i o innej realizacji takiego gestu, jakim jest szacunek.
No i podoba mi się to zdanie w opisie spektaklu. Bez lokalnych historii nie byłoby wielkich narracji. Tu absolutnie podpisuję się pod tym stwierdzeniem. Na koniec krótko, na koniec tej części rozmowy, bo potem jeszcze do Państwa wrócimy, żeby powiedzieć troszkę o tym całym sezonie wałbrzyskim w bardzo też pigułowej formie. To chciałbym Cię zapytać, figura Serpentinata. Serpentinata to serpentyna, czy raczej wąż?
Figura Serpentinata to jest taki rodzaj przedstawienia postaci kobiecych w baroku. Czyli takie kobiety wykręcone, takie postaci wykręcone. Marta Gąsiorowska wydaje się jednak bardzo skomplikowaną osobą i to o pewnym też skomplikowaniu jej życiowym staramy się opowiedzieć. Ale ta figura również się pojawiła dlatego, że ukochanymi epokami Marty Gąsiorowskiej były te epoki dionizyjskie ze sławetnej sinusoidy Krzyżanowskiego, czyli barok i romantyzm.
No to sporo wiemy już o tym spektaklu. Niech tutaj pojawi się kropka, właściwie trzy kropki 23 września do auli zespołu szkół numer 1, czyli do tej macierzystej przestrzeni Marty Gąsiorowskiej zaprasza Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu. A teraz o kolejnych propozycjach tego sezonu. Już 7 października wracacie do przedstawienia, no ale w tej chwili już tak oficjalnie, bardzo premierowo, do przedstawienia, które pojawiło się już pod koniec sezonu, jako taki projekt bardziej warsztatowy. Chodźcie, chodźcie, Małgorzaty Maciejewskiej.
tutaj jest już pewnego rodzaju zmiana, ponieważ no, sytuacja jest tak dynamiczna, szczególnie w tych relacjach i w tych kontaktach i w tej historii ukraińskiej, że aktorka, która stanowiła podstawę tego projektu, czyli Halina Ryba, jest już dla nas nieosiągalna, więc musieliśmy od tego projektu odstąpić, ponieważ on miał tylko sens razem z Haliną Rybą i nie dało się nam już jakoś uratować tego projektu, ale to pokazuje jakby dynamikę, która się odbywa na naszych oczach. Ta dynamika w historii Ukrainy, też w kontaktach, które mamy między sobą i Ukraińcach, którzy są w Wałbrzychu, więc to też jest pewien zapis tego i to też pewnie będzie ślad, który będziemy mogli opisać na koniec sezonu o pewnym braku, który się wydarzył w naszym repertuarze właśnie w tym projekcie ukraińsko-polskim.
Czyli tego nie będzie, przynajmniej na razie?
Tego nie będzie, tak, tego nie będzie. Zastąpiliśmy to powrotem do naszego projektu, do którego i tak zamierzaliśmy wrócić, czyli do audycji. Będziemy z powrotem nagrywać audycję Szaniawskiego FM i to zaczniemy właśnie w tym czasie, kiedy Chodźcie, Chodźcie miało się odbywać. Będziemy obserwować, jak aktorzy podejmują próbę nagrywania przy obecności widzów naszego teatralnego radia.
Czyli takie teatralne radio na żywo będzie tym razem.
Tak, 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 tak.
Pod koniec października Niewolnica Izaura. I tutaj jak rozmawialiśmy wcześniej i mówimy o nurcie biograficznym w twórczości Sebastiana Majewskiego, to tu można powiedzieć, że wracamy do takiego nurtu takich popularnych tytułów.
Popkultury.
Tym razem twórczości dyrektora artystycznego Sebastiana Majewskiego. Przypominamy sobie Dynastię na przykład. To teraz mamy Niewolnicę.
Tak. Tak, przy czym to akurat muszę powiedzieć, że cały pomysł Niewolnicy Izaury przyniosła do teatru Martyna Majewska. Zbieżność nazwisk tutaj jest
przypadkowa.
Po prostu nie mamy żadnych koligacji. A mi się od razu pomysł gdzieś spodobał, ponieważ oczywiście ja pamiętam ten serial bardzo dobrze. Ale ja też jakby potem bardzo jakby zajmowałem się, interesowałem kinematografią brazylijską, tym jacy aktorzy tam się pojawiali, w ogóle jak aktorstwo w Brazylii wyglądało, czy wygląda, czy to jest tylko to aktorstwo, które my śledzimy przez te telenowele, które pojawiały się na początek bardzo sporadycznie, a potem często i mamy świadomość ilości tego, co mogliśmy oglądać. Więc jakby to mnie bardzo zainteresowało. Oczywiście Martyna z Agnieszką Wolny-Hamkało, która jest też współautorką tekstu, myślą zupełnie inaczej, ale jakby no, sam temat mi się wydał strasznie interesujący, więc od razu mi się oczy zaświeciły i poprosiłem Martynę, żeby już tego pomysłu nikomu nie sprzedawała i mimo pandemii, mimo przesunięć udało nam się doprowadzić wreszcie do finału. Próby się zaczęły i w koniec października premiera na scenie kameralnej Niewolnicy Izaury.
A czy to prawda, że na początku listopada jedziecie do Hradec Králové, żeby tam wystawić Daisy w języku czeskim?
Jedziemy, żeby wystawić, ale nie w języku czeskim. My będziemy po prostu grać w języku polskim, natomiast Czesi będą oglądać to z napisami. Na początek Czesi byli na tyle jakoś pewni, że poradzą sobie bez napisów, że nie chcieli tych napisów i nie chcieli od nas żadnego tłumaczenia, ale jak zobaczyli jakby jednak skomplikowanie opowieści, którą snuje Konrad i Miela z aktorami, no jednak stwierdzili i uznali, że tłumaczenie jest potrzebne, więc będzie tłumaczenie dla widzów i to będzie tłumaczenie spektaklu do czytania, a nie tłumaczenie symultaniczne na słuchawki.
A targowica wspomnianego już Andrzeja Bożewicza pojawi się 11 listopada, czyli to będzie spektakl, no właśnie, czy to będzie spektakl historyczny, czy raczej bardzo aktualny?
No, nie będzie to historyczny spektakl na pewno. No, targowica jest bardzo skomplikowanym
pojęciem.
Problemem, tak, bardzo skomplikowanym pojęciem. W myśleniu Andrzeja i Błażewicza i Pawła Sablika jest to też pewnego rodzaju fantazja. Targowica służy do fantazjowania na temat polskiej historii i może dla zachęty dla tego spektaklu powiem, że twórcy wymyślili taki koncept, co by było, gdyby Targowica i cała Konfederacja Targowicka była traktowana jako święto narodowe, czyli jako coś, co jest chwalebne, a nie coś, co jest haniebne. I w jakich warunkach to się mogłoby zdarzyć i co to by znaczyło. Stąd też, też ta przestrzeń, o której mówiłem, ta przestrzeń świetlicowa, akademijna do opowieści o Targowicy. Więc to też będziemy starali się, jakby ten nurt naszej historii przeprowadzić no nie jeden do jednego, ale no, krytycznie, o, tak bym to powiedział.
W grudniu jeszcze jedna premiera, tym razem Bił sobie Andrzej. Mhm. Oczywiście Mariusza Gołosza w reżyserii Macieja Hanuska, kolejnego debiutanta, tutaj Wojtek Krodak na przykład się przypomina, z Żeglarzem. Bił sobie Andrzej. I tutaj tak, przypomina nam się słynna sztuka Był sobie Andrzej Strzemki i Demirskiego, ale to nie Andrzej Wajda tym razem, tylko Andrzej Gołota, tak?
Tak, Andrzej Gołota.
Czyli będzie o klęskach narodowych.
Właśnie też chyba nie. No, okazało się, że Andrzej Gołota jest bardzo ciekawą osobą, człowiekiem też o bardzo ciekawym życiu. Tak jak my go postrzegamy, to nie jest osoba, która tylko zbierała ciosy i przewracała się. To jest człowiek, który bardzo chciał boksować. Ten boks miał być dla niego wyrażeniem samego siebie. Ten boks miał być dla niego również pewnym potwierdzeniem męskości i tego, że jest mężczyzną, który wychował się, urodził w środowisku, w którym chciał po prostu się jako mężczyzna pokazać. Dzisiaj Andrzej Gołota żyje w Stanach Zjednoczonych, w Chicago i jest naprawdę bardzo bogatym człowiekiem. Żona Andrzeja Gołoty jest bardzo wziętą prawniczką w Chicago, więc to nie jest opowieść też o klęsce. To jest bardziej chyba opowieść o marzeniach i o tym, że my Polacy potrafimy ze wszystkiego uczynić coś, co jest klęską. I jeżeli to jest klęska, to nie potrafimy inaczej popatrzeć, jak tylko w taki dołujący sposób. Znaczy, to jest dla nas jakby ostateczne. Dlatego ten spektakl opowiedziany będzie przez postać Andrzeja Gołoty, w którą wcieli się aktor, który warunków Andrzeja Gołoty nie ma. Tą tytułową postać zagra Wojtek Marek Kozak, który, no, można powiedzieć, że zaprzeczeniem fizyczności Andrzeja Gołoty, ale właśnie po to, żeby opowiedzieć to, co jest najciekawsze w tej historii, czyli historii o jakimś oczekiwaniu wobec mężczyzn, problemach, które mężczyźni mają, czyli takim trochę w feminizmie au rebours.
Mamy jeszcze sporo tematów, ale może nie wszystkie dzisiaj podejmiemy i o wszystkich tytułach tak mocniej Państwu nie opowiemy, ale warto je wymienić. Ale chciałbym, żebyś jednak dwa słowa powiedział o tym kolejnym nurcie biograficznym w swoim życiu. No, szczerze mówiąc, spodziewałem się tego, że pojawi się Alina Obidniak jako kolejna bohaterka Twojej sztuki i Twojego spektaklu, bo to wielka postać dolnośląskiego, polskiego teatru.
Tak. Tym spektaklem zaczniemy przyszły rok. Bardzo mi zależy, żeby to była nasza koprodukcja z Teatrem Norwida w Jeleniej Górze. Jesteśmy w rozmowach z dyrektorem Wnukiem i mam nadzieję, że do tego doprowadzimy wspólnie. Spektakl pod tytułem Sowa córka piekarza jest o Alinie Obidniak. Alina Obidniak miała pseudonim Sowa, szczególnie Jerzy Grotowski tak do niej mówił i pisał do niej listy Najukochańsza Sowo. I to jest spektakl o Alinie Obidniak w perspektywie jej przyjaciół i jej uczniów, w perspektywie Jerzego Grotowskiego i Krystiana Lupy. I to jest historia o kobiecie, która znalazła się w takim układzie. Historia o tym, gdzie się znaleźli ci twórcy, a gdzie znajdowała się Alina Obidniak.
Bardzo ciekawie się to zapowiada. Grotowski był jej przyjacielem, no właśnie takim trochę mistrzem, ale przede wszystkim przyjacielem. Krystian Lupa był, tam zaczynał w Jeleniej Górze.
Tak, Krystian Lupa został przez Alinę wyraźnie dopieszczony w tym pierwszym okresie swojej twórczości, kiedy Alina oddała mu tak naprawdę scenę studyjną Teatru Norwida, nie wnikając w ogóle w to, co Krystian Lupa tam robił, a tym samym dając mu możliwość i absolutne zaufanie do tego, żeby uruchomił te poszukiwania, które wydaje mi się doprowadziły do tego, czym dzisiaj się Krystian Lupa zajmuje.
Absolutnie tak. Tutaj zbieżność nazwisk też będzie przypadkowa tego przydomka, ponieważ zdaje się, że był taki doktor Sowa w serialu Szpital na peryferiach. Nawet chyba dwóch doktorów Sowów było.
Tak. Ordynator Sowa. Primarz Sowa.
I jego syn. Też taki dwuznaczna postać. Tak. Szpital na peryferiach.
Ladisław Frey, bardzo znany aktor, grał tego Sowę juniora, a Ladisław Chudik grał Sowę ordynatora, tego starego, którego ten film się zaczynał. Zresztą tak naprawdę inny aktor zaczął grać ordynatora Sowę, ale on niestety w pierwszym okresie zdjęć zmarł i Ladisław Chudik został zatrudniony. Ladisław Chudik był, to w pewnym momencie było bardzo ważne, aktorem słowackim, Słowakiem był potem przez moment ministrem kultury Słowacji i dyrektorem Narodowego Teatru Słowackiego w Bratysławie.
No to widzę, że tutaj moglibyśmy dużo o samym serialu opowiedzieć.
Tak, to wspaniały. A my się zajmiemy w tym tytule, Maciek Podstawny zajmie się po prostu etosem lekarza, pracą, będziemy zajmowali się etosem pracy, pracą lekarzy i w naszym przekonaniu upadkiem etosu lekarza, jaki w Polsce obserwujemy i to, co nas strasznie irytuje, a na co nie mamy jako ludzie wpływu, więc może jako artyści będziemy mieli trochę wpływ, opowiadając o tym, jak ten etos tak naprawdę na naszych oczach się rozpada.
Czyli w marcu Maciej Podstawny i Szpital na peryferiach. I tutaj musimy postawić kropkę. Te kolejne tytuły to Nadniemnym Elizy Orzeszkowej. No, ambitne przedsięwzięcie. Reżyseria Michała Telegi. Sam kiedyś wystawiałeś Marię Dąbrowską. Dobrze wiesz, że to trudna sprawa. Mamy też, będą dni dramaturgii. Mamy też spektakl, który jeszcze jest znakiem zapytania.
Anety Groszyńskiej, która szuka jeszcze tematu. I zakończymy jeszcze jednym spektaklem właśnie Maćka Hanuska i Mariusza Gołosza, i to tak naprawdę był pierwszy temat, który oni mi przynieśli, Pieśni piekarzy polskich. Wspaniały tekst Gołosza, który jest w finale Nagrody Dramaturgicznej, o tym po prostu, czy praca piekarzy, czy chleb ma tą wartość, która nam się wydaje, że jest symboliczna i podstawowa.
Pieśni piekarzy polskich, na koniec sezonu drugi musical w Wałbrzyskich. Nie, to chyba żart oczywiście.
Nie, to nie będziemy śpiewać. Ja od razu powiem, żeby to było jasne, że teatr nie zmienia, mimo sukcesu Daisy, nie zmienia swojego profilu i zostaniemy teatrem dramatycznym. I myślę, że Daisy na wiele, wiele lat jakby zapełniła dziurę spektaklu muzycznego w takiej formie, jaką jest musical.
Sebastian Majewski, dziękuję ci bardzo. Jeszcze tutaj na koniec wspomnijmy, że trwają nabory na wasze słynne warsztaty teatralne i grupy poświęcone amatorom. Trzeci Teatr, Pomimo i Świetlica. Warto się zgłosić, naprawdę to są niesamowite przeżycia, które mogą zmienić też życie po prostu, biografię.
Tak, to są właśnie te historie, które mogą być dla przyszłych pokoleń tak podobne jak historia Marty Gąsiorowskiej.
Sebastian Majewski, szef artystyczny Teatru Szeniewskiego w Wałbrzychu. Dziękuję bardzo. W Wałbrzychu zostajemy za moment. Kolejni goście wałbrzyscy właśnie.
Dziękuję bardzo i zapraszam do Wałbrzycha.